Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Panie pośle, wczoraj wojewoda zachodniopomorski razem z prezesem NFZ-u zachodniopomorskiego poinformował, że zachodniopomorskie szpitale dostaną zastrzyk gotówki, to 40 milionów. Najwięcej z tych pieniędzy trafi do koszalińskiego szpitala, który jest w fatalnej sytuacji finansowej.
Tak, no to właśnie to są dodatkowe pieniądze, takie ekstra pieniądze. To jest na mocy rozporządzenia z 14 grudnia 2022 roku Ministerstwa Zdrowia i to jest rekompensata pewna, nadrobienie tak zwanego długu zdrowotnego wobec pacjentów za pandemię, bo wiadomo, że w okresie pandemii dwuletnim pacjenci mieli ograniczony dostęp, bardzo ograniczony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, a szczególnie świadczeń szpitalnych. Dlatego w ten sposób wypłacamy pieniądze dla tych szpitali, którzy mieli podwyższony ryczałt, wykonali podwyższony ryczałt, czyli tak zwane może nadwykonania kiedyś to się nazywało. Teraz mówimy to, że miał ktoś ryczałt, czyli miał zapewnioną świadczenia, tak zwane podstawowe szpitalne świadczenia i teraz wykonał je w nadmiarze, dlatego według określonego algorytmu przyznaliśmy pieniądze, dodatkowe pieniądze są to właśnie w ramach rekompensaty za ten utracony zdolności, jeśli chodzi o dostępność i jakość też świadczonych usług w pandemii.
A dochodzą do Pana takie sygnały od prezesów, od dyrektorów szpitali, którzy skarżą się na to, że te procedury medyczne są niedoszacowane, te już istniejące.
No panie redaktorze, tu moglibyśmy polemizować. Oczywiście to jest powszechna taka opinia, ale proszę zwrócić uwagę, że w 2015 roku było w budżecie służby zdrowia 77 miliardów złotych. Teraz w 2023 jest 154 miliardy złotych. Czyli proszę zwrócić uwagę, że podwoiliśmy ilość pieniędzy nakładu na służbę zdrowia i tak naprawdę cały czas jest stałe to taka narracja, za mało niedoszacowanie usług i tak dalej. Oczywiście to jest na pozór oczywiście taka chwytliwa, atrakcyjna narracja, natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tym czasie no, tak dwukrotnie 100% podwyższyliśmy nakłady na służby zdrowia. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że pewne rzeczy się zadziały, na przykład mamy teraz nielimitowane badania obrazowe, komputer, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mamy pewne leki, chirurgię robotową, czyli robot Da Vinci, który raki prostaty operujemy w refundacji, mamy choroby rzadkie, proszę zwrócić uwagę, Zolgensma, która kosztuje 9,5 miliona złotych, płacimy, refundujemy, za darmo jest teraz, proszę zwrócić uwagę, także endoprotezy, zaćmy oka, operujemy praktycznie bez kolejki trombektomę mechaniczną, czyli wszystkie udary niedokrwienne. Jeśli w złotych 6 godzinach się znajdzie w takim ośrodku, człowiek zdrowy jest, leki innowacyjne wprowadziliśmy. Prowadziliśmy różnego rodzaju stwardnienie rozsiane. Praktycznie leczymy tak jak na całym świecie, a nawet jeśli chodzi o SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni, mamy większe osiągnięcia jak wszystkie kraje Europy. I cały czas jest takie właśnie zdanie, że za małe doszacowanie procedur. Ale proszę też zwrócić uwagę również, że szpital to jest zespół naczyń połączonych. Jedne oddziały przynoszą, powiedziałbym nieładnie, zyski, drugie przynoszą straty, ale de facto, jeśli szpital jest dobrze zarządzany, jeśli dobrze planowane są pewne kwestie zabiegów i pewne kwestie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, no ten szpital się bilansuje i stabilna jest sytuacja. Natomiast oczywiście jest coś takiego, że niestety współczesna medycyna troszeczkę idzie w procedury i w zyskowność. No nieładne to słowo, ale tak jest. I dlatego nawet gdybyśmy, proszę zwrócić uwagę, mieliśmy kardiologię inwazyjną. Mamy na cały świat, zrobiliśmy bardzo duży postęp w kardiologii inwazyjnej, a więc wszystkie ostre epizody sercowo-naczyniowe, czyli zawały, leczymy bardzo dobrze. Ale co się potem okazało? No, że nagle zaczęły postawać jak grzyby po deszczu wszelkie pracownie hemodynamiczne, bo były dobre opłacane procedury. No i wszędzie mieliśmy leczenie zawałów, ale potem się okazało, że w 3-letniej obserwacji tych ludzi, którzy byli po zawale, umieralność była, nadumieralność była wielokrotna. Czyli praktycznie wszystko wyłapujemy niejako, wychwytujemy z tej medycyny to, co jest zyskowne, natomiast to, co już jest przewlekłe, co wymaga pewnego leczenia, no to już idziemy w koszty. A więc jeszcze raz powtarzam, zespół naczyń połączonych, jeśli to wszystko się zbilansuje, jeśli to wszystko ogarniemy prawidłowo, no to się możemy bilansować. Natomiast jeśli nastawiamy się tylko i wyłącznie na procedury, które są silnie opłacalne albo bardzo opłacalne, a resztę pozostawiamy, to proszę zwrócić uwagę tylko tyle, że jeśli mamy cukrzycę, to chętnie weźmiemy, bo mamy nowoczesne insuliny, ale jeśli mamy stopę cukrzycową, która jest kosztochłonna, no to już nie za bardzo chcemy przyjmować te problemy.
Takich pacjentów zdarza się, tak rzeczywiście. Tak. Szpital składa się z różnych oddziałów. Są takie, które przynoszą zysk, ale są takie, które są kosztem dla szpitala. Tak. Porozmawiajmy teraz o lekarzach, bo ich ciągle brakuje. Choć pozornie przybywa tych lekarzy, to okazuje się, że Eurostat policzył i Polska z wynikiem 2,4 lekarza na 1000 mieszkańców pracuje się na szarym końcu państw Unii Europejskiej, ale już z kolei Główny Urząd Statystyczny policzył lekarzy i okazuje się, że jest ich 3,4 na 1000 mieszkańców. No i trzeba teraz tych lekarzy dobrze policzyć. Wiem, że przy Ministerstwie Zdrowia powstał chyba nawet zespół, który zamierza policzyć lekarzy, którzy pracują w Polsce.
Panie redaktorze, rzeczywiście wszystko robimy, żeby zwiększyć ilość kadry. Natomiast wydaje się, że ta kadra nam gdzieś znika, tak? To wydaje się, że dość dużo tej kadry przychodzi do prywatnej służby zdrowia i jakby nam ubywa tej kadry, chociaż nawet pozyskujemy, już chcemy pozyskiwać rzeczywiście przy spełnieniu pewnych kryteriów, no, nawet z państw spoza Unii Europejskiej. I dalej mogę panu redaktorowi powiedzieć, że proszę nie myśleć, że w Niemczech polscy lekarze już zarabiają więcej, o wiele więcej niż w Polsce. Ta uposażenie i wynagrodzenie polskich lekarzy i zagranicznych już się praktycznie stabilizuje. Oczywiście nie jest to w jednym szpitalu, bo lekarze najczęściej no w jakiś sposób mają taką, powiedziałbym, wielozakładowość, także pracują w jednym szpitalu i w drugim i jeszcze jednocześnie prowadzą prywatną praktykę.
Ale panie pośle,
się głupi ta statystyka.
Ale dotknął pan, panie pośle, ważnego problemu wielu prezesów i dyrektorów szpitali, właśnie zarobki lekarzy. Są lekarze, którzy nastawiają warunki, mówią wprost, albo dasz mi takie i takie wynagrodzenie, albo ja po prostu odchodzę do albo innego szpitala, albo idę do prywatnej placówki medycznej.
No właśnie, panie dyrektorze, tutaj musimy to w jakiś sposób uregulować i chcemy to uregulować jako Ministerstwo Zdrowia, jako też ugrupowanie polityczne, dlatego że ta wyniszczająca konkurencja, bo ja nazywamy to wyniszczającą konkurencją, która no przecież no tak jakby w castingu lekarz oddaje swoje oferty i kto więcej zapłaci. A ponieważ oddział musi istnieć tylko w oparciu, albo może istnieć tylko w oparciu o to, że musi być lekarz danej specjalności, no to wtedy rzeczywiście te kwestie płatnicze są bardzo, bardzo wygórowane, a nawet w niektórych momentach, panie redaktorze, są nieetyczne, bo proszę zwrócić uwagę, jaka jest rozbieżność płac no, lekarza, no i pielęgniarki na przykład, no lekarz zarabia w niektórych oczywiście przypadkach, ja nie mówię, że wszędzie.
Tak, to podkreślmy, no, że to nie dotyczy wszystkich lekarzy.
Tak, tak. No tak, niektóre specjalności, no są znane, wie pan, czasami takie przypadki, że lekarz za 24-godzinny dyżur świąteczny no, bierze więcej, pobiera więcej niż pielęgniarka ma uposażenie miesięczne. Oczywiście tak było, teraz jest troszeczkę, wyrównaliśmy to wszystko, dlatego że podnieśliśmy minimalne wynagrodzenia od 1 lipca 2022 roku, a więc nie ma już takich kominów bardzo, ale niejednakowoż, no rzeczywiście, pan redaktor wie, my wiemy powszechnie, że ta rozbieżność jest dość duża i rzeczywiście niektórzy lekarze zarabiają bardzo dużo, ale jest no, znakomita większość lekarzy, którzy naprawdę mają w służbie, jako misję i mają też no, takie pewne zasady etyczne, że pracują, no, jakbym powiedział, w sposób taki bohaterski i to mieliśmy dowody tego w pandemii, ale jest grupa lekarzy i grupa w ogóle, no tak jak w każdym środowisku, jest taka, która No, praktycznie pewne winduje, pewne uposażenia.
Na koniec naszej rozmowy została nam zaledwie minuta. Farmaceuci alarmują, także ci zachodniopomorscy, że w aptekach brakuje m.in. antybiotyków, szczególnie w dawkach pediatrycznych. Brakuje także leków neurologicznych czy diabetologicznych. Minister zdrowia Adam Niedzielski uspokaja, że to tylko lokalny problem i w najbliższych dniach ma się to zmienić.
No, potwierdzam, nawet rozmawiałem wczoraj z panem ministrem Adamem Niedzielskim, który też to podkreślałem, powiedział to samo, co pan teraz redaktor mówi. Lokalne kwestie, no praktycznie może niedopatrzenie, czy też brak hurtowni, ale to wszystko jest wyrównywane. Po drugie, nie ma takiego, no jeśli chodzi o te leki takiej pierwszej potrzeby w aspekcie przeciwgorączkowym, przeciwzapalne, to one są albo są odpowiednie zamienniki. Natomiast jeśli chodzi o antybiotyki, to rzeczywiście to jest pewna kwestia bardzo poważna, ale według zapewnień Ministerstwa Zdrowia one są i będą.
To jeszcze na koniec zapytam, jest pan zwolennikiem szczepień na grypę?
Oczywiście, oczywiście, że jestem zwolennikiem, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że u nas jest kultura szczepień jest bardzo, bardzo niska. Jeśli na zachodzie 50% społeczeństwa się szczepi przeciw grypie, to u nas jest najczęściej 4,4%. To proszę zwrócić uwagę, no ile nam trzeba edukacji, ile trzeba nam uświadomienia, żebyśmy doszli do jakiegoś tam pewnego pułapu takiego zdrowego, rozsądkowego. Dlatego trudno jest tą kwestię poruszać i jakby uświadamiać, dlatego że no od początku u nas nie było tej kultury szczepień i zapotrzebowania niejako na te szczepienia.
A kolejki w przychodniach coraz dłuższe. Czesław Hoc, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, był dziś moim, waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.